poszukując Boga, czyli od młodości do świętości. Audycja młodzieżowa Zuzanny Szałek i Szymona Kubiaka.
Cześć wszystkim. Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej odsłonie naszej audycji Poszukując Boga od młodości do świętości. Dzisiaj razem z Szymonem gościmy w radiu pewną osobę, która już przed sekundą zapowiedziała naszą audycję w dżinglu, czyli naszą radiową koleżankę Karolinę Gaweł.
Witam serdecznie.
Karolina dzisiaj będzie z nami rozmawiać o wierze. Jest to temat bardzo szeroki, więc myślę, że będziemy mieli dużo Państwu do powiedzenia. I zaczniemy może od pierwszego pytania, czyli Karolina, czym jest dla Ciebie wiara na co dzień?
To znaczy, myślę, że nikogo tym nie zaskoczę, ale tutaj, w tym naszym ziemskim życiu, jest to taki cel. Cel ku właściwie niebu, tak? Wszyscy do tego dążymy. Jest to też takie wsparcie w chwilach trudniejszych i poczucie takiej wspólnoty, bo jednak wiara, czyli Kościół, wspólnota wielu osób. Więc myślę, że przede wszystkim jest to cel i sens życia.
A czy wiara u Ciebie jest wynikiem wychowania w wierze, czy jest wynikiem jakiegoś konkretnego wydarzenia czy serii wydarzeń, które były dla Ciebie ważne w życiu?
Myślę, że na pewno jest to w pewnym sensie też przyczyna i zasługa wychowania, bo wychowałam się w rodzinie bardzo wierzącej, więc już od dziecka byłam obecna w kościele, chociaż wtedy mogłabym to uznać jako takie uczestnictwo we mszy świętej, bardziej z przyzwyczajenia, bo po prostu rodzice to robią. Natomiast jeżeli mówimy o takim wyznawaniu wiary bardziej świadomym, to miało to miejsce po bierzmowaniu. Wtedy wręcz jak grom z jasnego nieba, można powiedzieć, tak dzień po bierzmowaniu właściwie stwierdziłam, że to jest ten moment, kiedy ja powinnam się wziąć za swoje życie duchowe i postanowiłam, że pójdę na pielgrzymkę i faktycznie tak było. No i od tamtego momentu właściwie tak się rozwijam. Co prawda bywają wzloty, bywają też upadki, ale to jak chyba w życiu każdej osoby wierzącej. Natomiast co muszę przyznać, na pewno bardzo wiele dało mi też rozpoczęcie pracy właśnie tutaj w Radio Rodzina, bo dzięki temu, że jestem w takim miejscu, też mogę jakby więcej dowiadywać się z takich bardziej teoretycznych zagadnień na temat wiary, bo też człowiek tak obcując, uczestnicząc we mszy świętej, może nie zawsze zdaje sobie sprawę z tego, co konkretne momenty na przykład znaczą i wtedy tak podchodzi bardziej błaho może do takich kwestii, chociaż nie wiem, czy użycie słowa błaho w odniesieniu do mszy świętej jest poprawne, wydaje mi się, że nie. Natomiast wiele osób właśnie nie zdaje sobie z tego sprawy. Natomiast kiedy ja siedzę tutaj, słucham konkretnych audycji, konferencji, kateches, to mam możliwość też ubogacenia siebie, nie tylko w tej sferze właśnie duchowej, ale też teoretycznej, związanej właśnie z kwestią wiary.
Tak, myślę, że właśnie ta posługa tutaj w radio, też tak można nazwać tą pracę, ubogaca bardzo właśnie to wyznawanie wiary, nie tylko pod względem tego, czego słuchamy, ale też pod względem rozmów, które się tutaj odbywają. Słuchacze nie mają możliwości jakby śledzenia tego, nie wiedzą może, co się dzieje w kuluarach, ale często odbywają się właśnie różne rozmowy, różne tematy, przychodzą różni goście, różne osoby i wszystko tak naprawdę jest ubogacające. Nawet sam fakt tego, że czasami jakiś słuchacz zadzwoni, powie coś dobrego, powie jakieś dobre słowo, coś takiego ubogacającego, umacniającego i to wszystko ma swoją wartość. Nie wiem, Szymon, czy zgadzasz się ze mną w tym temacie?
Dokładnie. Każdy odzew z tej drugiej strony radioodbiornika jest naprawdę na wagę złota, ponieważ no, w ogóle dla nas jest potwierdzeniem, że państwo cenicie to, co tutaj się dzieje, że wy cenicie to, co my tutaj robimy. A z drugiej strony takie głosy mogą bardzo dużo wnieść do naszego pojmowania świata, bo bardzo często odbiera się telefony, które są w charakterze pochwały, ale czasami też zdarzają się pewne uwagi i to wiele wnosi. Ale wracając jeszcze do tematu twojej wiary, Karolino, bo bardzo mocno podkreśliłaś, że po tym, dzień później, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, podjęłaś taką decyzję, że robisz coś ze swoją wiarą i że zaczynasz ją traktować na poważnie. I tak mnie to bardzo poruszyło, bo bardzo często, myślę współcześnie, zdarza nam się pojmować doświadczenie wiary, w ogóle cały rozwój wiary, jako sprawę bardzo taką emocjonalną, opartą na wrażeniach, na jakichś takich niesamowitych przeżyciach, jakichś metafizycznych, mistycznych doświadczeniach. A tu się okazuje, że wiara to jest zupełnie świadoma decyzja i postanowienie po prostu życia zgodnie z tym, co jest napisane w piśmie, czy tam w różnych innych wartościowych dokumentach, z dnia na dzień, nawet jeżeli nam to jest nie na rękę i nawet jeżeli okoliczności w żaden sposób, w taki przyjemny, emocjonalny, nie zachęcają nas do tego. To jest po prostu decyzja.
Można tak to odbierać, aczkolwiek czy to jest w pełni świadome? Tak jak mówiłam na początku, wydaje mi się, że w przypadku wielu osób jest to takie nieświadome wnikanie w te struktury Kościoła, ale faktycznie przychodzi czasem taki moment. Czasem może jest to po prostu takie stwierdzenie z dnia na dzień właśnie, że chciałabym jednak umocnić swoją wiarę, jest mi to potrzebne i czuję, że sama sobie nie dam rady. I odkrywam właśnie to, że sama nie jestem w stanie absolutnie niczego osiągnąć, tylko jednak Bóg tutaj musi zadziałać w moim życiu. Ale czasem też, jeżeli mówimy na przykład o nawróceniu, często podłożem nawrócenia są jakieś sytuacje losowe, być może ciężkie sytuacje w życiu. I wtedy wydaje mi się, że nie wiem, czy można określić taką sytuację jako świadomą decyzję, bo wydaje mi się, że w takiej sytuacji, w takich okolicznościach jest to bardziej właśnie skutek tego ciężkiego przeżycia. Więc nie wiem, aczkolwiek może faktycznie jest w tym coś, że ta świadomość, no jednak nikt nas do tego nie zmusza. Jednak samowolnie podejmujemy taką decyzję, więc faktycznie chyba jednak ta świadomość tutaj jest bardzo ważna.
To wszystko, co mam, choćby cała ziemia zatrzęsła się, choćby mury Jerycha runęły, moja wiara to wszystko, co mam. Moja wiara to wszystko, co mam. Choćby cała ziemia zatrzęsła się, choćby mury Jerycha runęły, moja wiara to wszystko, co mam.
Osobiście bardzo chciałbym Ciebie o to zapytać, bo z racji, że znamy się już trochę i wiem, że jesteś osobą bardzo inteligentną, dociekliwą, studiujesz też filologię polską, co oznacza, że na co dzień masz do czynienia z różnymi tekstami i filozoficznymi, i tymi troszeczkę mniej filozoficznymi, to nasuwa mi się takie pytanie. Powiedz, czy nie miałaś kiedyś w ogóle na przełomie całego swojego rozwoju wiary jakiegoś dysonansu, ale właśnie na poziomie takim filozoficzno religijnym, czy na przykład nie szukałaś dowodów na istnienie Boga, nie wertowałaś różnych stron, na przykład Nietzsche, który był, wiadomo, bardzo sławnym, Fryderyk Nietzsche, bardzo sławnym ateistą, którego argumentacja nie jednego człowieka przekonała do tego, żeby porzucić wiarę w Boga i praktykowanie religii. Powiedz, czy właśnie na swojej ścieżce rozwoju intelektualnego nie napotkałaś na tego typu problemy i jeżeli tak, to jak sobie z nimi poradziłaś?
To znaczy tak, na pewno takim dosyć mocnym przykładem może być sytuacja chociażby obozów koncentracyjnych, gdzie wiele osób zadawało sobie pytania, czy Bóg istnieje i gdzie w takim razie ten Bóg jest. Nie pamiętam już dokładnie, kto wypowiedział te słowa, czy to pytanie i kto też udzielił na nie odpowiedzi. Natomiast właśnie było to pytanie, gdzie jest Bóg? Właśnie była to osoba, więzień Auschwitz-Birkenau, a inna osoba, właśnie chyba nawet współwięzień, powiedział, że właśnie tu jest. Bo jakby nie było, Bóg też zesłał swojego syna tutaj na ziemię po to, aby oddał swoje życie na krzyżu za nas, za nasze grzechy i on też cierpiał. Więc i w cierpieniu jest obecny Bóg, więc to też no, na pewno są bardzo ciężkie kwestie, bo nam z takiej perspektywy osoby zdrowej, gdzie może nie ma jakichś większych problemów, łatwo się mówi, że w cierpieniu jest Bóg. W momencie, kiedy takie sytuacje mają miejsce i dotykają nas bezpośrednio, sądzę, że nie ma osoby, a jeżeli to jest ich niewiele, jest niewiele takich osób, które w momencie wręcz można powiedzieć krytycznym, patrzą z optymizmem w przyszłość i mówią, tak, ja cierpię w konkretnym celu, wiem, że to cierpienie jest mi potrzebne i ono na pewno mi pomoże. Wiele osób w takiej sytuacji myślę, że może się poddać, może stwierdzić, że nie, Bóg zsyła na mnie tyle cierpienia, że dziękuję, ale ja się wyłączam, nie chodzę do kościoła, nie wierzę w Boga. Ale są też osoby, które po pewnym czasie zaczynają już tak bardziej na chłodno, w ogóle odrzucając ten bagaż emocjonalny, oczywiście nacechowany negatywnie. I wtedy mówią, że jaka ja byłam niepoważna, może tutaj, żeby nie mówić głupia, czy tam głupi, w momencie, kiedy powiedziałem, że nie wierzę w Boga, bo Bóg zesłał na mnie cierpienie. Wtedy pojawia się właśnie taka argumentacja, że przecież ja sobie sam nie poradzę. I faktycznie to jest taka sytuacja, która dotyczy nas tutaj na ziemi. Jednak jeżeli patrzymy w przyszłość właśnie z tą nadzieją, że jednak tutaj to wszystko się nie kończy, tylko to właściwie jest dopiero taki przedsmak, czy nawet taka próba trochę dla nas i też szansa na to, abyśmy otworzyli sobie furtkę, bramę do nieba, to wtedy faktycznie wydaje mi się, że jedyne takie przykłady z życia wzięte, które mogłabym powiedzieć, że weszły na płaszczyznę taką bardziej może filozoficzną, właśnie dotyczyły cierpienia. I tutaj o tym też chociażby rozpisywał się Albert Camus. On też był właściwie ateistą, ale on tutaj dwie takie odmienne strony. Może nie tyle odmienne, co nastawione w dwóch różnych kierunkach. Bo tutaj mieliśmy chociażby przykład prometeizmu albo Syzyfa. Syzyf to był człowiek, pewnie większości znany, który toczył pod górę głaz, on co chwilę się staczał. I właśnie tak zapatrywał się w pierwszej kolejności Albert Camus na życie człowieka, że dźwigamy ciężar, wtaczamy go na górę, a on i tak na końcu właściwie wszystkie jakby nasze dociekania sprawiają, że kiedy jesteśmy już właściwie na szczycie i twierdzimy, że wszystko jest w porządku, nagle wszystko legło w gruzach. Natomiast jeżeli chodzi o Prometeusza, no to wtedy już wchodzi w grę właśnie takie poświęcenie dla człowieka, że mimo tego, że ja wiem, że zostanę ukarany i będę cierpiał, to jestem w stanie pomóc drugiemu człowiekowi, nawet biorąc pod uwagę konsekwencje, gdzie w teorii nie miałoby to najmniejszego sensu, bo wiem, że będzie mnie czekało wieczne cierpienie, to i tak do tego podchodzę. I próbuję coś jednak zrobić dla dobra ogółu. Więc wydaje mi się, że tutaj w kwestii naszej wiary też jest podobnie, bo wiele razy, nawet tutaj dając za przykład męczenników, są to osoby, które wielokrotnie same z siebie decydują się na cierpienie właśnie po to, aby to dało owoc w przyszłości, bo jednak nie jest to bezpodstawne. Jeżeli ktoś tutaj żyjący w naszych czasach sobie popatrzy na ich postawę, wtedy zauważy, że no może faktycznie jest coś po tej drugiej stronie, że warto jest się poświęcić i poświęcić to cierpienie właśnie w konkretnej intencji. Więc myślę, że tutaj tyle bym była w stanie powiedzieć na ten temat.
Pod koniec swojej wypowiedzi wspomniałaś o przykładzie męczenników. Jest to przykład o tyle fascynujący, że osoby te potrafią oddać się całkowicie dobru, że mają w sobie tak głęboką wiarę i jednocześnie taką determinację, że to, co wierzą, jest słuszne, że całkowicie idą w to i wiedzą, że może to przynieść dobre owoce dla innych. I rzeczywiście są takim przykładem, który mnie na przykład bardzo silnie umacnia w tym, że wiara jest słuszną drogą, jest drogą, którą powinnam podążać, że skoro całkowicie można oddać się temu dobru, to znaczy, że to dobro jest i ono kusi, ono porywa. I właśnie ta refleksja nad tym, że właśnie ci męczennicy są takim przykładem tego, że musi istnieć coś wielkiego, coś niewyobrażalnego, coś ponad nami, co przełamuje nasze słabości i ciągnie nas właśnie ku górze.
Mam dłoń, której mogę mocno się trzymać. Mam oczy, w które mogę patrzeć bez końca. Moja wiara to wszystko, co mam.
Jakie są dowody na istnienie Boga, których wyszukacie na co dzień?
Że wiara w Jego Syna przetrwała już ponad 2000 lat i gdyby nie pierwsi męczennicy, to nas by w tym momencie nie było i prawdopodobnie wiara by po prostu umarła śmiercią naturalną i by nie przetrwała do naszych czasów. Ale skoro były osoby, które jednak uwierzyły, czyli musiały mieć podstawy do tego, aby w to uwierzyć. Z naszej perspektywy są to bardzo odległe wydarzenia. Natomiast pierwsi chrześcijanie byli właściwie świadkami tych zdarzeń. Więc gdyby faktycznie takie zdarzenia nie miały miejsca, to sądzę, że ta wiara nie przetrwałaby do naszych czasów. W sensie musiało się wydarzyć coś takiego, co sprawiło, że rzesze ludzi, co prawda na początku była to niewielka grupa, wiele osób też właśnie zginęło w imię wiary, w imię Boga. Natomiast wydaje mi się, że właśnie te przykłady sprawiły, że coraz więcej osób zaczynało się interesować tą wiarą i zaczynało wierzyć w to, że faktycznie to ma sens. I tak z naszej perspektywy mogłoby się wydawać, że żyjemy w takich czasach, gdzie męczenników nie ma. Podejrzewam, że to zależy w jakiej części świata, ale każdy z nas musi też bronić wiary w życiu codziennym. Bo żyjemy w takich czasach, gdzie bardzo łatwo jest znaleźć się w środowisku, w którym znajdzie się osoba bądź osoby, które spróbują nas potępić. Ale jeżeli my wiemy, w co wierzymy i kto nad nami czuwa, wtedy bezapelacyjnie i bez nawet zawahania powinniśmy pokazywać ludziom Boga po prostu swoją życzliwością, dobrym słowem i takim otwarciem na drugiego człowieka, bo wiadomo, że nigdy się nikomu nie dogodzi, są ludzie o różnych poglądach. Natomiast warto pamiętać o tym, że trzeba mieć do siebie szacunek, nawet jeżeli się z kimś nie zgadzamy. Wiadomo, że naszym zadaniem jest ewangelizacja, natomiast ja jestem takim zwolennikiem bardziej, wiadomo, że słowa są ważne, natomiast tutaj bardziej bym powiedziała, że to nakierowanie na czyny, czyli właśnie takie angażowanie się w życie społeczne, w pomoc charytatywną, czy po prostu właśnie takie bycie otwartym na drugiego człowieka, bo wydaje mi się, że w taki sposób łatwiej jest dotrzeć do osoby niewierzącej właśnie przez to dobro, które się niesie, niekoniecznie przez słowa. Bo co nam da to, że zaczniemy sobie mówić drugiej osobie, że tak, bo Bóg powiedział to, Bóg powiedział tamto. Wiadomo, że powiedział to, my to doskonale wiemy, ale może zamiast konkretnie przytaczać te słowa, powinniśmy je przerodzić w czyny, czyli wywnioskować coś z tych czynów. Ale jeżeli mówimy jeszcze o istnieniu Boga, myślę, że z naszej perspektywy często bywają właśnie takie jasne sytuacje, gdzie my mamy wrażenie, że faktycznie coś takiego miało miejsce, wierzymy w to, że to wydarzyło się naprawdę, ateista powie, że to są wymysły. Natomiast tutaj chodzi na przykład o takie cuda codzienności, gdzie na przykład była sytuacja z Ameryki Południowej, z tego co kojarzę, gdzie kobieta miała zdiagnozowanego guza, chyba mózgu, i lekarze mówili, że jest tak olbrzymi, że właściwie nawet nie wiadomo, czy jest operacyjny, bo jest w takim miejscu, że już raczej nie da się nic zrobić. Kobieta zaczęła modlić się do świętego Jana Pawła II i przy kolejnej wizycie okazało się, że guza nie ma. Gdzie on właściwie był już zdiagnozowany przez kilku lekarzy i mówili, że właściwie no, nie wiadomo, co się zdarzyło, bo oni z tego punktu ich widzenia nie mieli żadnych argumentów do tego, żeby powiedzieć, jak faktycznie, co wpłynęło na to, że ten guz nagle zniknął. I wydaje mi się, że takich sytuacji też jest wiele w życiu, właśnie nawet takim w najbliższym otoczeniu. Myślę, że daleko szukać nie musimy. Ci, którzy słuchają naszego radia, wiedzą też o różnych przypadkach, chociażby z naszego redakcyjnego kręgu, na przykład przytaczając sytuację księdza Grzegorza Mączki. Wydaje mi się, że naprawdę nie musimy daleko szukać, chociaż my z natury, jako ludzie, mamy takie poczucie, że albo jest coś takiego konkretnego, młodzież może by powiedziała, że takiego z pompą, że albo grubo, albo wcale. Natomiast jeżeli zaczniemy doceniać takie cuda właśnie codzienności, to wydaje mi się, że ten Bóg, to wydaje mi się, że wtedy okaże się, że Bóg właściwie jest w każdej naszej czynności, że nie musimy go daleko szukać, aby stwierdzić, że On jest.
Właśnie, wspomniałaś o tym, że Bóg jest w naszej nawet takiej zwyczajnej codzienności, w której nie musi być cudów, nie musi być tej pompy, nie musi być gruba albo wcale. Bo ja mogę teraz przytoczyć pewne fakty, badania naukowe, z których jasno wynika, że praktykowanie wiary, praktykowanie religii jest po prostu społecznie skuteczne i po prostu działa. Badania wskazują, wyniki tych badań wskazują na to, że w poszczególnych grupach społecznych, jeżeli porównamy na przykład rolników z Polski, którzy są wierzący, a rolników z Polski, którzy są niewierzący, bo to ważne, żeby brać te same grupy społeczne, ale to już są szczegóły dotyczące badań, no to okazuje się, że wśród konkretnej grupy społecznej ci przedstawiciele, którzy są wierzący, o wiele częściej deklarują się jako szczęśliwi, a poza tym wśród tych ludzi wierzących jest o wiele mniejszy odsetek ludzi, którzy popełniają przestępstwa, jakieś tam rozboje, kradzieże, o wiele więcej małżeństw, oczywiście statystycznie, które się rozpadają, to są małżeństwa, które nie praktykują regularnie wiary. I to wszystko, te wszystkie badania jasno pokazują, że religia i praktykowanie tej religii, które jest oczywiście podyktowane wiarą, po prostu w naszym życiu działa i przynosi wymierne nawet skutki. Oczywiście są jeszcze te skutki wieczne, typu tego, że no, my wszyscy jako chrześcijanie wierzymy, że w przyszłości dostaniemy się do tego, do nieba. Do tego nieba zmierzamy. No ale przede wszystkim właśnie na ziemi już mamy takie, powiedzmy, profity z tego. Dlatego myślę, że mówienie, że ateizm jest przyszłością, no jest troszeczkę naukowo nieuzasadnione. Tym bardziej, że badania również wykazały, że w miejscach i w krajach, w społeczeństwach, które odchodziły od Boga, o wiele bardziej nasiliły się zjawiska utraty sensu życia, depresji i tak dalej. Czyli religia ma też taki charakter i wiara ogólnie, charakter ustawiający pewne ważne wartości w społeczeństwie. Tak więc no, myślę, że to jest bardzo ciekawe zjawisko do zobaczenia i przemyślenia.
Drodzy słuchacze, pierwsza część naszej audycji właśnie dobiegła końca i już teraz zapraszamy Was na kolejne spotkanie z Karoliną, gdzie będziemy kontynuować nasze rozważania na temat wiary. A teraz już na sam koniec zapraszam Was do wysłuchania kilku słów na temat franciszkańskiego ruchu apostolskiego. Młodzież franciszkańska jest braterską wspólnotą młodych, którzy czują się powołani przez Ducha Świętego do doświadczania życia chrześcijańskiego w świetle orędzia świętego Franciszka z Asyżu i świętej Klary z Asyżu. Świętego Franciszka z Asyżu i świętej Klary. Celami wspólnoty są własne uświęcenie oraz apostolstwo. Rycerstwo świętego Franciszka to podobna wspólnota przeznaczona dla młodszych osób. Franciszkański ruch apostolski działa także przy innych parafiach franciszkańskich w naszej prowincji. Dzięki temu możemy nawiązywać wiele nowych znajomości i przyjaźni. Wspólnota ta funkcjonuje w Jarocinie, a do wspólnoty może należeć młodzież w wieku od 13 do 25 lat. Do wspólnoty rycerzy świętego Franciszka mogą należeć dzieci w wieku od 9 do 13 lat, czyli szkoła podstawowa. Jesteśmy wspólnotą. Spotykamy się co piątek po mszy świętej wieczornej. Jednak żeby nie było monotonii, co tydzień dzieje się coś innego. W pierwszy piątek miesiąca spotykamy się na rekreacji, a później udajemy się na Jerycho, na którym śpiewamy i służymy jako lektorzy. W drugi i piąty piątek miesiąca spotykamy się na spotkaniu formacyjnym, aby przedyskutować tematy absorbujące nas i dotyczące świętego Franciszka i nie tylko. Każdemu spotkaniu towarzyszy również rekreacja. W trzeci piątek miesiąca mamy własną adorację, a później mszę w naszym gronie, a w czwarty piątek spotykamy się na kręgu biblijnym. Także w każdą niedzielę służymy na mszy młodzieżowej o godzinie 9:00. Przygotowujemy też różne pantomimy związane z ważnymi uroczystościami. 3 razy w roku spotykamy się na Dniach Braterstwa, czyli spotkaniach naszego ruchu z całej prowincji. Odbywają się one we wrześniu, w grudniu oraz w maju i trwają od 2 do 4 dni. W ciągu wakacji odbywają się alwernie 1, 2, 3 i 4 stopnia. Są to rekolekcje o świętym Franciszku trwające 10 dni. Jest także specjalna alwernia dla rycerzy. W czerwcu odbywają się 5-dniowe rekolekcje dla animatorów. A opiekunem wspólnoty w każdej prowincji jest jeden z braci miejscowej wspólnoty.
Zapraszamy w każdy pierwszy piątek miesiąca.
Do usłyszenia.